ludzie Biblii. Mądrość króla Salomona. W poprzedniej audycji wspominałem o pięknej modlitwie Salomona, którą zanosił do Boga na początku swego panowania. Modlił się o mądrość potrzebną królowi, aby mógł dobrze i sprawiedliwie kierować powierzonym mu ludem izraelskim. Prosił szczególnie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych. Bogu bardzo podobała się ta modlitwa i obiecał królowi dar mądrości. Daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. Historia przekazała nam obraz Salomona jako człowieka niezwykle mądrego. Jego imię stało się nawet symbolem mędrca i to nie tylko u Izraelitów, ale również u wszystkich ludzi, którzy Pismo Święte uważają za podstawowe źródło wiary, a więc u chrześcijan, a nawet u ludzi, którzy zostali uformowani w kręgu cywilizacji judeochrześcijańskiej, a którzy dziś już nawet nie wiążą swojej mentalności z tym źródłem, jakim jest Pismo Święte. Znamy przecież powiedzenia, których używali i używają ludzie niewierzący, takie jak na przykład z pustego nawet Salomon nie naleje. Czy prawdziwie salomonowe rozwiązanie w znaczeniu doskonałego rozstrzygnięcia kompromisowego? Zaraz po wspomnianej modlitwie Salomona Księga Królewska ilustruje jego niezwykłą umiejętność rozstrzygania trudnych spraw sądowych. Opowiada o dwóch matkach. Przed królem pojawiły się dwie kobiety żyjące bez szerszej rodziny i mieszkające razem. Obie w tym samym mniej więcej czasie urodziły dzieci. Obie z tymi dziećmi sypiały w pobliżu siebie. Jedna z nich, śpiąc bez czucia, zadusiła swoje dziecko, przyciskając je swoim ciałem. Gdy zorientowała się, co się stało, zamieniła niemowlęta podczas snu towarzyszki, zabrała jej żywe dziecko, a martwe położyła przy śpiącej. Ta druga, po przebudzeniu, zorientowała się, że ma przy sobie martwe dziecko, ale dopiero w świetle dnia odkryła, że to nie jest jej dziecko. Obie matki stanęły przed królem Salomonem i oskarżały się nawzajem. Mój syn żyje, a twój zmarł. Właśnie, że nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje. Król, słuchając tego sporu, w którym brak było jakichkolwiek dowodów na to, która z nich mówi prawdę, kazał sobie przynieść miecz i rozciąć dziecko na dwie połowy, aby dać każdej po połowie. Wtedy jedna z nich zawołała: litości, panie mój, niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali, a druga: niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie je. Po reakcji matek król rozpoznał, bezbłędnie wskazał, do której należy żywe dziecko. Kazał je oddać tej, która rezygnowała ze swoich praw, pragnąc tylko tego, by dziecko pozostało przy życiu. Wiadomość o takim rozstrzygnięciu rozeszła się wkrótce po całym kraju, który podziwiał mądrość Salomona. Sława jego mądrości wybiegała daleko poza granice Izraela. Księga opowiada o wizycie królowej Saby, która przybyła do Jerozolimy, aby naocznie przekonać się o królewskiej mądrości. Saba nie jest imieniem królowej, choć takim imieniem często się ją obdarza, ale jest nazwą kraju leżącego w południowo-zachodniej części Półwyspu Arabskiego, tam, gdzie dziś jest państwo Jemen. Saba było jednym z ważnych państw arabskich przed okresem muzułmańskim, które powstało mniej więcej w tym samym okresie, gdy w Izraelu pojawiła się monarchia. Pierwszą znaną królową Saby była kobieta nosząca imię Bilkis albo, według pobliskiej tradycji etiopskiej, Makeda. To ona właśnie odwiedziła Salomona i odbyła z nim rozmowę, jak czytamy w Księdze Królewskiej, o wszystkim, co ją nurtowało. Salomon udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach przez nią poruszanych. nie było zagadnienia nieznanego królowi, którego by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołów, potrawy i napoje i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących jemu, jego szat, jego podczaszych, jego całopalenia, które składał w świątyni pańskiej, wówczas wpadła w zachwyt. Dlatego przemówiła do króla: prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju, o twoich dziełach i o twej mądrości. Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam. Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy, oni stale znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg twój za to, że ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na tronie Izraela. Z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela, ustanowił ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości. Na marginesie warto tu wspomnieć, że Księgi Święte wyraźnie mówią o królowej, iż powróciła do siebie. A ponieważ przywiozła Salomonowi bogate dary, i ona została przez niego obdarowana. Stąd nieuprawnione są wszelkie sugestie, zarówno w literaturze naukowej, jak i w popularnej, że królowa Saby została jedną z żon Salomona. Mądrość Salomona przejawiała się w tym, za co królowa Saby go podziwiała, a więc nie tylko w jego słowach, ale również w jego budownictwie, a przede wszystkim w organizacji kraju i jego królewskiego dworu. Wybudował nie tylko świątynię, o czym już mówiliśmy, ale zbudował także i pałace dla swoich żon, odbudował szereg miast leżących w gruzach, budował też miasta spichlerze, w których gromadzono żywność przeznaczoną przede wszystkim na królewski stół. Choć nie prowadził wojen, to utrzymywał jednak wojsko, miał wiele koni i rydwanów na wypadek wojny, bo dla koni zbudował 4000 stajen. Miał w swoim państwie 550 wyższych urzędników zarządzających pracami. Miał nawet flotę, której używał głównie w tym celu, by sprowadzać złoto z jego własnych kopalń położonych w miejscu, które trudno dzisiaj określić, choć znane są ich nazwy: Ofir i Tarszysz. Kopalnie te mogły leżeć na Półwyspie Synajskim lub Arabskim, a nawet gdzieś w Afryce, ponieważ w Księdze Kronik czytamy, że Tarszysz sprowadzał także kość słoniową oraz małpy i pawia. Zarówno Księga Królewska, jak i Księga Kronik podkreślają przede wszystkim, że Salomon zadbał o organizację kultu w świątyni, którą wybudował. Ta organizacja kultu, której dał początek już Dawid, a którą rozwinął Salomon, przetrwała aż do zburzenia pierwszej świątyni, tej świątyni przez niego zbudowanej. Obejmowała ona nie tylko sposób i czas składania ofiar, ale także pewną oprawę liturgiczną, tworzoną przez lewitów zajmujących się muzyką i śpiewem. Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu morza, czytamy w Księdze Królewskiej. Toteż mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i mądrość Egipcjan. Górował on mądrością nad wszystkimi ludźmi, nawet nad Etanem, Ezrachitą i Hemanem, jako też Kalkolem i Dardą, synami Machola. Byli to ludzie zaangażowani w organizację kultu w świątyni, a imię jego stało się sławne wśród wszystkich narodów okolicznych. Wypowiedział bowiem 3000 przysłów, a pieśni jego było 1005. Rozprawiał też o drzewach, od cedrów na Libanie, aż do hizopu rosnącego na murze. Mówił także o zwierzętach czworonożnych, o ptactwie, o tym, co pełza po ziemi, i o rybach. A więc mądrość Salomona polegała m.in. na znajomości przyrody. Obejmowała elementy botaniki, zoologii. Był też znany jako autor pierwszego zbioru przysłów i przypowieści. Jego przypowieści stanowiły początek Księgi Przysłów, w której znajdujemy dwa ich zbiory przypisywane Salomonowi. Tradycja izraelska przypisywała mu także autorstwo dwóch, a nawet trzech bardzo interesujących ksiąg zaliczanych do Starego Testamentu. A więc przede wszystkim Pieśni nad Pieśniami i Księgi Koheleta. Pierwsza z nich jest jednym z najpiękniejszych utworów wszechczasów opowiadających o miłości mężczyzny i kobiety, która pod obrazem oblubieńczej miłości przedstawia miłość Boga do ludu wybranego. Księga Koheleta natomiast jest filozoficzną refleksją o życiu, którą snuje stary król mędrzec. Dziś znawcy Biblii nie potwierdzają tego autorstwa, ale fakt przypisywania ich Salomonowi świadczy o niezwykłej tradycji, która widziała w nim ponadczasowego mędrca. Trzecia księga nawet w tytule nosi jego imię. Jest to Księga Mądrości Salomona, ale ona powstała około 800 lat po jego śmierci. Salomon był autorem wielu pieśni. Do dziś jeden z psalmów, psalm 72, nosi w Biblii jego imię. Dzięki mądrości, z jaką sprawował rządy nad Izraelem, potrafił rozszerzyć granice swego państwa i zapewnić mu życie w pokoju. Nie prowadził wojen, ale układał się z sąsiednimi krajami, przypieczętowując te pokojowe traktaty kolejnymi małżeństwami z córkami królów i książąt. Stąd Księga Syracha, wskazująca losy mądrości w historii Izraela, przypomina, że Salomon królował w czasie spokojnym. Bóg dał mu wokoło pokój, aby postawił dom jego imieniu i przygotował przybytek na wieki. Jakże byłeś mądry, pisze Księga Syracha, w swojej młodości i napełniony rozumem jakby rzeką. Dusza twa okryła ziemię i zasypałeś ją zagadkowymi przypowieściami. Do odległych wysp doszło twe imię. Przez twój pokój byłeś umiłowany z powodu hymnów, przysłów, przypowieści i odpowiedzi podziwiały cię kraje. W imię Pana Boga, który jest nazwany Bogiem Izraela, nazbierałeś złota jak cyny i jak ołowiu nagromadziłeś srebra.